Ze mną Paweł Dyjas, komendant Straży Miejskiej w Słupsku.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Ja muszę powiedzieć, że zanim zaczniemy i przejdziemy do meritum naszego spotkania, czyli przygotowań do sezonu letniego, muszę pana zapytać, bo takie pytanie wybrzmiewało na naszej antenie chyba dwukrotnie. Wykładowcy Uniwersytetu Pomorskiego z Katedry Bezpieczeństwa i Socjologii zadawali pytanie, kto ma klucze do schronów? Kto ma klucze?
Nikt nie ma kluczy.
Bo nie ma schronów.
Bo nie ma schronów. Dopiero są w trakcie przygotowywania te miejsca, a klucze wtedy będą mieli zarządcy.
A kto będzie zarządcą? Straż Miejska?
Nie, to w zależności od tego, gdzie ten schron będzie usytuowany. W planach mamy chociażby budowę schronu na terenie szkoły podstawowej numer 10, więc tutaj klucz do tego będzie miała dyrekcja szkoły. Jest w planach budowa schronu na terenie szkoły podstawowej numer 5, czyli ulica Hubalczyków, więc wówczas też będą te klucze w rękach dyrekcji szkoły.
No dobrze, ale mieliśmy takie trzy miejsca schronienia w Słupsku. Nie wiem, na jakim, czy w jakim stanie one były, bo rzeczywiście jak strażacy bodajże sprawdzali, był taki czas, nie wiem, 2 lata temu chyba, kiedy szukano tych miejsc ukrycia, no to wtedy wskazane były 3 lokalizacje w mieście. One funkcjonują, nie funkcjonują?
Znaczy, jeżeli mówimy chociażby o ulicy Pomorskiej, Pomorska 25, i tam klucze ma wspólnota mieszkaniowa, która jest zarządcą tego terenu.
Po prostu?
Tak.
No właśnie, a to będą informacje, które będą ogólnodostępne dla mieszkańców, no bo tak naprawdę w sytuacji kryzysowej to nie jest pytanie, które powinni sobie mieszkańcy zadawać, czyli kto ma klucze.
Nie, no oczywiście, że nie powinni takiego pytania zadawać. W momencie, kiedy rzeczywiście miasto Słupsk, czy w ogóle miasta osiągną stan gotowości, jeśli chodzi o kwestie schronów, no bo musimy pamiętać o tym, że nie tylko miasto Słupsk ma z tym problem na dzień dzisiejszy.
Tak, to bezdyskusyjnie.
Więc każde miasto w momencie, kiedy osiągnie ten czas, kiedy już będziemy dysponować schronami, więc tutaj mieszkańcy nie będą musieli się zastanawiać, tylko ten właściciele, zarządcy tych terenów będą zobligowani do tego, żeby te schrony po prostu udostępniać.
No to tu jakby mamy jasność. To właśnie jeszcze tylko dopytam, kiedy to się może wydarzyć? Kiedy będziemy mieli już możliwość ewentualnego skorzystania z miejsc ukryć?
W tym roku będziemy prowadzili kolejne remonty na kolejnych naszych nieruchomościach. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się rozpocząć już budowę nowego schronu na terenie naszego miasta.
Z tych 3 lokalizacji, które ja tu wymieniłam na początku, to pan mówił Pomorska, ale jest jeszcze 3 Maja Sobieskiego, bodajże tam było jedno z takich miejsc. One są w ogóle w takim stanie, w pana ocenie, że rzeczywiście, gdyby się coś wydarzyło, można ewentualnie, czy wymagają...
Wszystkie te miejsca wymagają remontów. Właśnie na tych remontach w tym roku się skupiamy.
Okay.
Między innymi właśnie dalsza część remontu na ulicy Pomorskiej, czy też schronu na ulicy Szczecińskiej.
No to teraz jeszcze jedno pytanie, zanim do clou naszego spotkania przejdziemy. Chciałam dopytać, bo dotarła do mnie informacja, że 96 kontroli przez sezon grzewczy przeprowadzono, jeśli chodzi o paleniska. Jedno domostwo zostało, właściwie wniosek jeden został skierowany do sądu. Mandaty?
Tak, no tych kontroli w rok do roku jest mniej, natomiast to chyba dobrze, że jest tego mniej, bo też mniej nasi mieszkańcy się skarżą, a i też mniej nieprawidłowości strażnicy sprawdzający te nieruchomości stwierdzają na miejscu, czyli jednym słowem można powiedzieć, że nasi mieszkańcy coraz mądrzej palą w piecach.
Czyli idziemy do przodu, jeśli chodzi o edukację.
Zdecydowanie tak.
No to teraz tak. Pytanie, które do mnie trafia i zapewne do was też, jak sądzę, jeśli chodzi o Straż Miejską i to zarządzanie kryzysowe miastem. Monitoring. Mieszkańcy mówią, że są miejsca i przestrzenie, w których powinno być go więcej. Choćby Park Kultury i Wypoczynku.
Tak, oczywiście. Ja tutaj zgadzam się z mieszkańcami w 100%, dlatego też nasze dążenia idą w tą stronę, aby tych kamer na terenie naszego miasta było zdecydowanie więcej. Na przełomie roku 26-27 ze środków szwajcarskich ten monitoring będzie się w dalszym ciągu rozwijał i tych kamer będzie przybywało na terenie naszego miasta.
O ile więcej już macie zaplanowane, mniej więcej?
Około 140 kamer przybędzie.
I to tylko Park Kultury Ścisłe Centrum, czy porozrzucacie po mieście?
Na pewno będziemy rozrzucać po mieście, na pewno pojawią się w nowych lokalizacjach, tak jakby właśnie chociażby w Parku Kultury i Wypoczynku, gdzie na dzień dzisiejszy ten monitoring no, mocno kuleje.
No tam przede wszystkim chodzi o te akty wandalizmu, które się pojawiają, tak? I tu mieszkańcy też mówią, że oni oczywiście i owszem dbają, ale z drugiej strony patrzą na to, co się wydarza na przykład po weekendzie i to jest zatrważające.
Dokładnie tak, dlatego też nasze działania właśnie idą w tą stronę, żeby ten park, nowy park tak naprawdę, który został oddany w ręce naszych mieszkańców, wzbogacić się o te kamery, żeby nasi mieszkańcy po pierwsze czuli się bezpiecznie, po drugie łatwiej było dochodzić do tego, kto jest sprawcą danych czynów.
No tak, bo to wtedy wiadomo, kto powinien ponieść konsekwencje, a ja ciągle też niezmiennie przypominam Państwu i dzisiaj korzystam z okazji i powtórzę to raz jeszcze, że jeśli trzeba naprawiać coś w przestrzeni publicznej, to idzie to z naszych pieniędzy. Nie pieniędzy pana komendanta Zali i wyłącznie, choć on też płaci podatki, więc to i jego środki, ale i moich, i Państwa, i pewnie każdego, kto te podatki w Słupsku zostawia.
Dokładnie tak, to wszystko idzie z naszych wspólnych pieniędzy.
A można by to przeznaczyć na zupełnie inne rzeczy. Choćby monitoring właśnie, na przykład. Sezon letni. Czy wy jakieś szczególne przygotowania jako strażnicy miejscy robicie do tego okresu tuż właściwie przed i w trakcie wakacji?
Znaczy, jakichś specjalnych przygotowań nie robimy, dlatego że nie jest to dla nas coś nowego. Od lat strażnicy miejscy w okresie letnim, kiedy pogoda jest sprzyjająca, korzystamy z rowerów i nasi strażnicy przesiadają się z radiowozów na rowery.
I wtedy takie białe mundurki macie.
Tak, też białe koszuleczki, tak jesteśmy widoczni z daleka.
Letnio.
Tak, więc nasi strażnicy patrolują miasto chociażby właśnie na rowerach. Oczywiście patrol interwencyjny zmotoryzowany też jest. Natomiast ten patrol rowerowy jest dedykowany też na te wszystkie przestrzenie, gdzie no niekoniecznie radiowóz musi się pojawić. Czyli mówię tutaj o Parku Kultury i Wypoczynku, o wszystkich skwerach. Tego mamy na terenie naszego miasta całkiem sporo, więc tutaj ten patrol na pewno się w okresie letnim pojawi. Na pewno też pojawią się patrole wspólne z policją z piątku na sobotę, czy z soboty na niedzielę, w zależności jaka będzie też potrzeba, tak jak to czynimy od kilku ładnych lat.
Imprezy miejskie, te duże, one się zaczynają już coraz częściej pojawiać w przestrzeni publicznej. Włączacie się w obsługę, ochronę tych wydarzeń?
Na tyle, na ile nam pozwalają siły i środki. Natomiast jedno jest pewne, większość tych imprez jest tak czy siak pod okiem kamery, więc nasi pracownicy obserwują bacznie, co się dzieje.
Patrząc na te poprzednie sezony letnie, najwięcej interwencji z jakiego powodu było waszych?
No zawsze, to myślę, że to jest taka specyfika naszego miasta. Oprócz parkowania, które w centrum miasta jest taką udręką dla samych mieszkańców, czy też kierowców przyjeżdżających, no to wiadomo, spożywanie alkoholu. Zeszły rok pokazuje, że troszeczkę ta kwestia w statystykach nam maleje. Mam nadzieję, że jest to pokłosie
prohibicji,
dokładnie. I ten rok już, mam nadzieję, że pokaże tak dokładnie, że ten przepis wszedł w życie, ludzie zaczęli się do tego stosować i tych interwencji rzeczywiście będzie mniej.
No o tym, że jest mniej, mówiła na naszej antenie pani Magda Kodrzycka z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i rzeczywiście ona też mówiła, że mniej zgłoszeń od nich trafia o to przymusowe leczenie niż wcześniej. Natomiast no właśnie, co musiałoby się zmienić, żeby nasze społeczeństwo, w pana ocenie oczywiście jako komendanta Straży Miejskiej, żeby nad tą słupie tak już bez tych procentów w torebkach, żeby no właśnie te kosze na śmieci, te ławki nie kuły w oko tych, którzy te procenty spożywają i nie chcieli ich przestawiać czy przemeblować według własnego uznania tego, co po drodze im stanie.
Myślę, że tutaj jedyna rzecz tak naprawdę jest, to jest zdrowy po prostu rozsądek. Zdrowy rozsądek we wszystkim jest wskazany. Między innymi właśnie nawet jeżeli ktoś wychodzi z knajpy, wypił sobie piwko, dwa, czy też inne trunki, no niekoniecznie musi iść przez te bulwary i niszczyć, co popadnie. Myślę, że tutaj jednak naprawdę zdrowy rozsądek w tym wszystkim i będziemy mieli zdecydowanie mniej takich
sytuacji.
Sytuacji, gdzie te rzeczy będą zniszczone.
No właśnie. A udaje wam się też przez to oko kamery wypatrzeć właśnie człowieka, który coś zniszczył i wtedy reagować?
Oczywiście,
to
że
się,
tak.
To się wydarza?
Oczywiście, że tak. Jeżeli nie my, to policja. Mhm. Wszystko jest zależne od tego, czy my dysponujemy właśnie wolnym patrolem, czy jednak, czy jest to sobota, czy niedziela, kiedy strażników nie ma i musimy scedować to na policję. Ale tak, rzeczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie oko kamery widzi bezpośrednio akt wandalizmu i jest reakcja bezpośrednio.
Mhm. Czyli jak to działa? Wtedy, jak wypatruje to człowiek, który siedzi w centrum monitoringu, to on dzwoni bezpośrednio do dyżurnego policji u nas i zgłasza takie zdarzenie?
Dokładnie tak. Mamy
czy mu się fiszka wyświetla, że uwaga,
nie,
uwaga?
Mamy bezpośrednio łącze z dyżurnym policji i wówczas przekazujemy informacje. Jeżeli na przykład, nie wiem, grupka zaczyna się przemieszczać, to wówczas taką informację też dyżurny policji dostaje, że grupka X, która była tutaj, przemieściła się w inne miejsce, bądź zmierza w inne miejsce, tak aby łatwiej było temu dyżurnemu policji skierować w konkretne miejsce patrol, którym dysponuje.
Mhm. Ilu strażników miejskich ma pan pod swoimi skrzydłami? Ile osób pracuje w Straży Miejskiej w Słupsku?
W samej Straży Miejskiej jako pracowników mundurowych jest nas 23.
Mało czy dużo? Mało. Pan komendant się uśmiecha, mówi, ten uśmiech wszystko, drodzy państwo, za mało. O ilu za mało? O 20?
Myślę, że jest to stosunkowo mała ilość na ilość pracy, która jest na terenie naszego miasta. I tutaj tak naprawdę każde ręce przydałyby się do tego, aby zwiększyć poczucie po prostu bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców.
No to ilu? 20? Przydałoby się jeszcze?
To takie moje pobożne życzenia.
No myśmy kiedyś rozmawiali, ale to było dawno temu na temat liczby strażników miejskich i rzeczywiście gdzieś zapamiętałam, że to około 40 byłoby taką satysfakcjonującą.
Tak, dokładnie.
Liczbą osób wspierających. No to jeszcze na koniec, jakby zechciał pan przypomnieć, co należy do obowiązków strażników miejskich, biorąc też pod uwagę oczywiście to, że macie pod sobą Centrum Zarządzania Kryzysowego w mieście.
Tak naprawdę strażnik miejski odpowiada za bardzo dużo rzeczy. Między innymi od tego nieszczęsnego parkowania, poprzez niszczenie ławeczek, śmietników, spożywanie alkoholu, zanieczyszczanie terenów miejskich, ale też jeżeli na przykład dochodzi do tego, że mamy duże deszcze i na przykład rzeka zaczyna wylewać, więc kontrolujemy, strażnicy jeżdżą, kontrolują stan rzeki. Jeżeli trzeba, informują mieszkańców o tym, że mamy worki, które możemy rozdawać.
Dorki z piaskiem,
dokładnie. Więc tutaj ten zakres naszych działań jest naprawdę duży. Kiedy potrzebne jest, nie wiem, dostarczenie agregatu prądotwórczego czy osuszaczy, też takie rzeczy strażnicy nasi robią, pobierają z naszych magazynów, jadą do mieszkania czy tam do instytucji, która potrzebuje konkretnego sprzętu i zawsze staramy się naszym mieszkańcom pomagać. Także tutaj tych działań na rzecz miasta jest dosyć dużo.
Mhm. Mówi pan o agregatach, o workach. Myśmy jako miasto zrobili zakupy też, prawda?
Tak.
Z tych środków dotyczących
ochrony ludności.
Mhm. Co udało się dołożyć do tych rzeczy, które już mieliśmy na stanie?
Między innymi zakupiliśmy 40 tysięcy worków na piasek. Kupiliśmy niemalże 30 agregatów prądotwórczych. Kupiliśmy agregat prądotwórczy do naszej siedziby bezpośrednio, żebyśmy my mogli całą dobę pracować w razie jakiegoś zagrożenia bądź klęski żywiołowej. Kupiliśmy osuszacze, kupiliśmy nagrzewnice, termosy, kupiliśmy łopaty, odśnieżarki. Także naprawdę ten przekrój rzeczy, które nam udało się kupić, jest naprawdę spory. Myślę, że wiadomo, nie mamy tego sprzętu na tyle, żeby 100% mieszkańców z niego w tym momencie mogło skorzystać.
Ale można wymiennie.
Można raz, że wymiennie, dwa, że będziemy na pewno ten stan nasz magazynowy powiększać, tak aby nasi mieszkańcy byli zaopiekowani w sytuacji kryzysowej.
No tak, bo my mówimy dzisiaj o tym, że lato przed nami i tutaj wyobraźnia się powłącza pewnie co niektórym, ułańska fantazja tak zwana, ale już za chwilę jesień, drodzy państwo, no przykro mi, że to głośno dzisiaj mówię, choć lato dopiero się zaczęło. No i kolejna zima, a poprzednia pokazała nam, że jednak no nie udźwignęliśmy tematu w wielu kwestiach, więc rzeczywiście jeśli są zakupy, tu państwo słyszeli i łopaty, i odśnieżarki i tak dalej, rozumiem, że one pod kątem i na wypadek gdyby sytuacja niestety się powtórzyła.
Tak, oczywiście te odśnieżarki, które my kupiliśmy już w tej zeszłej zimy, już były używane, więc na pewno jest to sprzęt, który nie będzie czekał nie wiadomo jak długo na użycie.
No to, drodzy Państwo, dzisiaj apelujemy o to, żeby i owszem korzystać z uroków lata, ciepłych wieczorów, które z całą pewnością się pojawią, ale z głową i rozsądkiem, zanim ten śmietnik Państwo postanowią przestawić w inne miejsce albo, nie wiem, ulepszyć go w cudzysłowie mocnym w jakiś sposób, proszę pomyślcie o tym, że to środki na naprawę pójdą, środki te, które mogłyby być wykorzystane w zupełnie inną przestrzeń, inne miejsce, być może takie, które wymaga naprawy, pomocy, wsparcia.
Dokładnie, tak jak pani redaktor powiedziała.
Nic dodać, nic ująć.
Dokładnie.
Paweł Dyjas, komendant Straży Miejskiej w Słupsku, był Państwa i moim gościem. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.